Dzień dobry, już czas na nasz program.
Mądre dzieci.
Wyobraźnia. O niej będziemy całkiem sporo mówić dziś w programie. Wybierzemy się do Krainy Oz razem z Dorotką i Strachem na Wróble. Wybierzemy się też na wystawę, bardzo ciekawą, gdzie na przykład można wejść w książkę. Spotkamy się też z panem Bohdanem Butenko, który wykonał ilustracje do wielu komiksów i książek. Szczególnie wasi rodzice na pewno pamiętają Gapiszona, Kwapiszona czy Gucia i Cezara. Dziś też odpowiemy sobie na trudne filozoficzne pytanie. Czy można obliczyć wartość człowieka? Będzie też o tym, czy grosze miały kiedyś duże znaczenie. Sprawdzimy to i sprawdzimy też to, jak zostać małym muzealnikiem i co podoba się dzieciom w muzeum, na przykład w takim muzeum jak to na Zamku w Janowcu. Paulina Superczyńska, Jarek Gołofit, Kinga Szymanek, zapraszamy. Zostańcie z nami do 10. Wyobraźnia. To jest coś, czego na pewno wam nie brakuje. Tak sobie myślę, że wyobraźnią możecie obdarować wielu dorosłych. Świat wyobraźni, świat marzeń, ale też strachu, świat z Krainy Oz poznaliśmy na specjalnych warsztatach prowadzonych przez Dom Słów w Lublinie.
Dzisiaj będziemy wchodzić do Krainy Oz, ale żeby wejść do Krainy Oz i znaleźć się w bajce, to musimy, uwaga, uwaga, założyć magiczne okulary.
Jakie są te okulary?
Magiczne, bo pani mówiła, że przenoszą do Krainy Oz.
Wszyscy jesteśmy teraz w Krainie Czarów. Trochę się coś zmieniło. Jedni widzą coś na czerwono, inni na niebiesko. Chodzimy do Krainy Oz. W tej opowieści była dziewczynka i to ona była główną bohaterką. Miała na imię Dorotka. Słuchajcie, Dorotka była dosłownie w tym samym wieku co wy i zdarzyła się jej pewna dziwna przygoda. Wyobraźcie sobie, że siedziała sobie na podwórku, na trawie, ze swoim pieskiem Toto. Pojawiła się ogromna wichura, wielka trąba powietrzna o takiej wielkości. Uniosła jej dom do góry, obróciła milion razy, po czym opuściła na ziemię. Dorotka ocknęła się z tego dziwnego może snu i nagle zobaczyła, że jest w innym miejscu. Była sama w dziwnej krainie. Dorotka, jak szła przez te wiele krain, łąki, lasy, zmęczyła się, usiadła pod płotem. A za płotem?
Strach na wróble.
Ten strach na wróble nie był takim zwyczajnym strachem na wróble. Kiedy zobaczył Dorotkę i pieska Toto, powiedział dzień dobry. Dorotka odpowiedziała dzień dobry. Na początku się mocno zdziwiła, że strach na wróble mówi, no ale w takiej krainie wszystko jest możliwe. Gdy powiedziała, że idzie do Wielkiego Oza, czarnoksiężnika, który spełnia wszystkie życzenia, pomyślał, mam życzenie, które chciałbym, żeby się spełniło. Czy wiecie, jakie mogło mieć życzenie strach na wróble?
Chciał mieć rozum.
Chciał mieć rozum. Co tu jest napisane?
Każdy może mieć rozum.
Ale też trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać. I teraz uwaga, uwaga. Będziecie mieć próbę rozumu, która będzie polegała na ułożeniu w całość wielkich puzli.
To są po prostu puzzle do układania.
Zrobiliśmy prawie nasze zadanie wielkie.
Powiedzcie mi, jak się czegoś boimy, to jak radzimy sobie z tym, czego się boimy?
Mówić sobie samemu, że jest się odważnym i udawać nawet, że się nie boję, bo wtedy naprawdę to pomaga i wtedy zapomniałem trochę o strachu.
I teraz powiedzcie mi, czego pragnął lew? Odwagi. Możemy się przytulić do tego, kto daje nam bezpieczeństwo i wtedy wszystkie strachy mogą zniknąć.
Co teraz robicie?
Będziemy robić dwa.
A powiedz mi, co do tej pory z tych warsztatów podobało ci się najbardziej?
Najbardziej z drużyną, układanie puzzli.
A podobało ci się, jak pani czytała książkę dzisiaj?
Tak.
Co zapamiętałaś z tego?
Dom strachów.
Proszę.
Na pewno zapamiętam te wszystkie testy odwagi i rozumu. Nauczyłam się dzisiaj tego, że w grupie raźni, o tak powiem.
Ważne jest to, że dzieci w trakcie tych warsztatów rozmawiają o tym, co to jest strach, co to jest odwaga, po co nam jest rozum, po co nam jest serce. Zastanawiają się, w jaki sposób prosty okazywać sobie uczucia poprzez słowa przepraszam, dziękuję, proszę, dzień dobry. Więc to jest bardzo cenne. Literatura, taka jak książka Czarnoksiężnik z Krainy Oz, jest punktem wyjścia dla poznania ciekawej historii, która mówi o naszym życiu. Wcale nie jest odległe, to Kansas, z którego Dorotka pochodzi. Jest ono wszędzie. Jest ono właśnie też w Lublinie, na podwórku na Królewskiej 17, ale też w każdym innym podwórku dziecięcym.
Nie zapominajcie rozwijać się w sobie wyobraźni, a o tym świecie opowiemy jeszcze dzisiaj. Opowiemy też o specjalnej wystawie, na której wyobraźnia ma bardzo duże znaczenie. Trochę zmieniamy temat w naszym programie. Będzie trochę historii, a dokładniej historii pieniądza. Mówiliśmy już kiedyś w programie o początkach pieniądza i o tym, co było przed pieniądzem, że ludzie na przykład płacili sobie solą albo skórami zwierząt, bo one były wówczas wartościowe. A teraz jesteśmy już w starożytności i w średniowieczu. Pieniądz jest, ale głowiono się cały czas, skąd wziąć złoto i srebro, aby wybijać monety. O to zapytaliśmy ekonomistkę, panią doktor Ilonę Fabrowską.
Warunkiem koniecznym do tego, żeby emitować monety w czasach starożytnych, ale i dużo później, było posiadanie kruszcu. Starożytni Grecy borykali się z brakiem dostępu do kopalń srebra i złota. Zresztą polscy piastowie mieli dokładnie ten sam problem do czasów odkrycia kopalni w Olkuszu i możliwości pozyskiwania stamtąd srebra. Rzymianie wymyślili monety brązowe, które nie były wygodne w posługiwaniu się, były ciężkie i miały niską wartość, więc dążono cały czas do tego, aby pozyskać zasoby kruszcu i Rzymianie opatentowali sposób na to. Należało podbić kogoś, kto te zasoby miał, albo znaleźć takie miejsce na świecie, które można było podbić, gdzie znajdowały się kopalnie kruszcu. No i tak się stało, że Rzymianie podbili tereny dzisiejszej Hiszpanii, gdzie znajdowały się kopalnie srebra i zaczęto wybijać wówczas srebrną monetę o nazwie denar. I ta nazwa stała się bardzo charakterystyczna i trwała przez długie wieki i powiązana była właśnie ze srebrną monetą.
A jak to było z monetami na polskich ziemiach?
Pojawiły się one już w czasach pierwszych piastów, ale miały wtedy raczej wymiar, chciałoby się powiedzieć, odznaczenia państwowego, a nie monety. To ze względu na ubogie zasoby kruszcu, którymi władcy dysponowali. Emisje były niewielkie. Mennica jeździła za dworem królewskim i na życzenie władcy Mieszka i Bolesława mincerz wybijał stosowną ilość monet.
A kto to był mincerz i czym się zajmował?
To była niezwykle ważna postać na dworze królewskim, bo nie tylko wybijał monety, ale przygotowywał odpowiedni stop kruszcu, rozklepywał blachy, wycinał krążki, wykonywał stempel i wreszcie wybijał monetę.
A co znajdowało się wtedy na monetach?
Monety w średniowieczu, nie tylko w Polsce, były bardzo ważnym nośnikiem treści, jakie chciał władca przekazać swoim poddanym. To w większości ludzie niepiśmienni, nieczytający. Przypominam, że Mieszko II, który posiadał zdolność czytania, ale już nie pisania, uchodził za wysoce wykształconego na tle Europy władcy. A więc moneta, na której zawarto pewną symbolikę, stała się takim naturalnym środkiem przekazu i najszerszą możliwością dotarcia do swoich poddanych. Cóż więc władcy średniowieczni na monecie prezentowali? Na pewno na terenach ziem polskich podkreślano chrześcijański charakter władcy i chrześcijański rodowód tych ziem. A więc zdecydowanie symbolika krzyża, symbolika katedry, kościoła, ale i władcy pokonującego smoka, a więc władcy potężnego, silnego, władcy na koniu, a więc władcy rycerza, dominowała. Pojawił się również na denarach pierwszych piastów pewien symbol zwierzęcy. Pojawił się ptak. Bardzo długo, zwłaszcza w XIX wieku, w czasach zaborów, historycy chcieli w tym symbolu ptaka widzieć pierwszego orła piastowskiego. Ale współcześni badacze są bezlitośni, to nie orzeł piastowski, tylko paw. Symbol zmartwychwstałego Chrystusa, a więc również ten symbol chrześcijański miał niezwykle silną wagę.
Czy pieniądz w średniowieczu był ważny?
Na pewno tak. Na pewno był potrzebny do codziennego funkcjonowania, chociaż transakcji monetarnych było znacznie mniej niż współcześnie, ale wymiar pieniądza był często niezwykle symboliczny i niezwykle potrzebny. Pieniądzem najbardziej zbliżonym z pieniędzy średniowiecznych do współczesnych monet są na pewno grosze, czyli denari grossi, grube denary, pełnowartościowy pieniądz srebrny o pięknym gotyckim rysunku. Pierwsze znane grosze to grosze praskie. One bardzo długo obiegały również na terenach Polski. Władcą, który do systemu monetarnego polskiego wprowadził grosze, które co tu dużo mówić, obecnie kojarzą nam się z drobną monetą o niskiej wartości, był Kazimierz Wielki.
Grosze kojarzą nam się teraz z małą ilością pieniędzy, a czy wówczas grosze były ważne i wartościowe?
O tym, jak grosze były pełnowartościowym pieniądzem, jakie miały znaczenie, jaka wartość była z nimi związana, może świadczyć to, że Witold na wiosnę 1410 roku pożyczył Jagielle 20 tysięcy kop groszy praskich na wyekwipowanie wojska w zbliżającej się wojnie z krzyżakami. Po zakończeniu wojny zakon tytułem okupu i odszkodowania zapłacił Jagielle 100 tysięcy kop groszy praskich, z czego 40 tysięcy kop Jagiełło pożyczył Zygmuntowi jako zastaw za 13 miast spiskich. A więc były to ogromne kwoty i grosz był pieniądzem pełnowartościowym.
Wiemy już, skąd się wzięły polskie grosze, to denar i grossi, a skąd się wziął Złoty?
Po raz pierwszy pojawił się pod koniec XV wieku, ale tylko jako pieniądz obrachunkowy. Występował tylko w rozliczeniach, natomiast jako jednostka monetarna ma znacznie młodszą historię, to dopiero wiek XVII. Złoty polski był pieniądzem wartościowym, dzielił się inaczej niż do tego jesteśmy przyzwyczajeni, na 30 groszy, a nie na 100 groszy. W historii monetarnej podział jednostki wyższego rzędu na jednostkę niższego rzędu właśnie w takim układzie setek nie jest historią bardzo odległą. W Polsce pojawił się po raz pierwszy w 1924 roku. Dopiero wtedy złoty polski zaczął się dzielić na 100 groszy. Najstarszą europejską monetą, która dzieliła się na 100 jednostek niższego rzędu, był wprowadzony przez Piotra Wielkiego rubel.
Żeby udało Wam się te wszystkie informacje o pieniądzu zapamiętać, to na dziś wystarczy. Co działo się z pieniądzem i monetami później, o tym powiemy w kolejnych programach z cyklu Mądre Dzieci.
Mam pytanko.
Czy da się obliczyć wartość człowieka?
Na to trudne filozoficzne pytanie zadane przez Aleksa spróbują odpowiedzieć filozofowie, pani Justyna Rynkiewicz i pan Maciej Wodziński.
Jestem pewien, że jeżeli zadamy je agentowi ubezpieczeniowemu, to bardzo szybko wyceni każdego z nas na bardzo dokładną kwotę. Natomiast jeśli zadamy to pytanie filozofowi, tutaj sprawa już chyba nie będzie taka prosta, ponieważ człowiek jako taki jest wartością samą w sobie. To jest dosyć skomplikowane stwierdzenie, ale chyba możemy powiedzieć, że z filozoficznego punktu widzenia człowieka wycenić się nie da.
Powiedziałeś, że człowiek jest wartością samą w sobie. Wydaje mi się, że jest tak dlatego, że gdyby nie było człowieka, to nie byłoby wartości. Nic nie byłoby mniej lub bardziej wartościowe, bo nie byłoby tego, kto wartościuje. Tak jak powiedzmy, źródło ciepła nie może być zimne, tak? Zawsze jest ciepłe. Tak samo człowiek jako źródło wartości też jest sam w sobie wartościowy. Oczywiście jest tak, że czasami o tym zapominamy. Czasami nawet ludzi, których cenimy bardzo i kochamy, traktujemy jakby nie byli wartościowi. Krzyczymy na nich, złościmy się na nich, czy nawet potrafimy ich uderzyć. Ale to nie zmienia faktu, że gdzieś tam, kiedy już ochłoniemy, uspokoimy się, to zawsze dostrzegamy właśnie, że drugi człowiek jest wartościowy, jest wartością i to taką właśnie nieskończoną, nie do wycenienia, tak?
Tak, chociaż to pytanie może być bardzo trudne, bo możemy i często filozofowie z takimi dylematami się spotykają, bo można się zapytać, dlaczego tak samo wartościowy jest człowiek dobry, który czyni dla innych wiele dobra i dlaczego jest tak samo wartościowy jak człowiek, który czyni wiele zła.
Dokładnie, albo czy można na przykład zabrać pieniądze jednemu człowiekowi, żeby obdzielić tymi pieniędzmi pięciu innych, którzy bardzo potrzebują. Tak? Czyli czy można skrzywdzić kogoś, żeby komuś innemu było dobrze. I teraz, kiedy wszyscy z nich są równowartościowi, takie pytanie staje się bardzo, bardzo trudne.
Więc na takie postaci z bajek czy filmów jak Robin Hood możemy spojrzeć, niekoniecznie oceniając go jako bezwzględnie dobrego bohatera. Ponieważ on też kierował się pewnym systemem wartości, co nie znaczy, że jego system wartości musi obowiązywać wszystkich z nas. Więc to, co skłoniło jego akurat do obrabowania kogoś bogatego i rozdania tego, co mu zabrał ludziom biedniejszym, wcale nie oznacza, że miał prawo to zrobić.
Tak, na przykład ten bogaty człowiek z tych pieniędzy mógł chcieć zbudować szpital, w którym pomagałby innym.
Tak, a z kolei ludzie, którym pieniądze rozdał, też niekoniecznie wykorzystają je w dobrym celu.
Mogliby na głupoty wydać.
Tak. Więc każde nasze działanie może nieść ze sobą bardzo różne konsekwencje. I to jest też kolejna rzecz właśnie, z którą filozofowie się zmagają. I to jest też chyba powód wielu niezbyt pochlebnych i niesprawiedliwych opinii względem filozofii, ponieważ mówi się, że no jak to może tak być, że filozofowie od 2000 lat się zastanawiają, co jest dobre, a co złe i nikt nie doszedł jeszcze do żadnych konkretnych wniosków. Dlaczego nie udało się udzielić konkretnej odpowiedzi na rzecz tak prostą podobno? No i właśnie niestety chyba nigdy jej się tak naprawdę nie powinniśmy wręcz spodziewać po filozofii.
Tak, bo w tym świecie, który wymaga praktyki, to jest rzeczywiście absurd, tak? 2000 lat pracować i nie mieć wyniku. Natomiast od odpowiedzi ważniejsze jest pytanie. Wydaje mi się, że każdy, nieważne czy ma lat 8, 18 czy 80, jeżeli zapyta się, co ja uważam za dobre, rzeczywiście, na przykład jeżeli się zastanawia, co zrobić drugiemu człowiekowi, zapyta się, a jak ja bym chciał być potraktowany, to znajdzie dobrą odpowiedź w sobie. Nie ma jednej odpowiedzi na wszystkie sytuacje życiowe. Takie już jest życie skomplikowane. Natomiast za każdym razem, kiedy człowiek rzeczywiście się spyta, zastanowi chwileczkę, to wtedy będzie mógł tą odpowiedź znaleźć w sobie, postąpi zgodnie ze sobą. I do tego właśnie zachęca filozofia do szukania odpowiedzi na takie trudne pytania, jak właśnie co na przykład należy zrobić.
My teraz wybieramy się na niezwykłą wystawę, w której można wejść do książki. To wystawa prac ilustratora Bohdana Butenki Dziura w całym. Na pewno wasi rodzice pamiętają Gapiszona, Kwapiszona czy Gucia i Cezara. Ilustracje do tych książek wykonał właśnie pan Bohdan Butenko. Dlaczego ta wystawa jest taka niezwykła? O tym mówi Agnieszka Karp-Szymańska z Fundacji Czas Dzieci.
To bardzo specyficzna wystawa, właściwie instalacja wystawiennicza, bo jest stworzona z myślą o najmłodszych bardzo współczesnych, bo o ile na ilustracjach pana Bohdana wychowały się właściwie 3 pokolenia i to jest absolutnie piękne i międzypokoleniowe, o tyle współczesne dzieci mają zupełnie inne wymagania, zupełnie inny odbiór, a to oznacza, że one muszą współtworzyć. Ta wystawa jest właśnie taka, w nią można wchodzić właściwie we wnętrze książki, można dorysowywać najróżniejsze elementy, można przechodzić poprzez instalacje wystawiennicze, można dopisywać właściwie części wystawy, a także robić sobie zdjęcia, nie tylko w dziurze od klucza, którą tu widzimy, ale także w monidle, który jest elementem jednej z książek pana Bohdana. Współczesne dzieciaki rozumieją tego typu przekaz, my to już przetestowaliśmy, ta wystawa miała odsłony w innych miastach, za każdym razem dzieciaki bawiły się absolutnie znakomicie. Musimy się przyzwyczaić do tego, że wystawy czy przestrzenie muzealne przestały być miejscem tylko i wyłącznie do podziwiania, to jest miejsce tworzenia, współtworzenia, świetnej zabawy i aktywizacji najmłodszych.
Za chwilę powiemy wam, gdzie można oglądać tę niezwykłą wystawę. Tymczasem zapytajmy samego mistrza, pana Bohdana Butenko, o tę wystawę i o wyobraźnię dzieci, która, jak uważa ilustrator, jest nieograniczona.
Jeżeli chodzi o tę wystawę, no to tak jest fajnie zrobiona. Służy do zabawy, do ewentualnie jakiegoś pobycia w świecie ilustracji, jakiegoś zaprzyjaźnienia się. Dzieci mają niesamowitą wyobraźnię, która potem jest tępiona przez tak zwane życie codzienne. Mianowicie istnieją kanony, od których dzieciom nie można się odchylać. To znaczy trawa ma być zielona, słońce żółte, niebo niebieskie i tak dalej. Tymczasem wśród dzieci panuje taka niebywała fantazja, że wystarczy ją popchnąć troszeczkę, żeby uzyskać znakomite efekty, zwłaszcza u tych najmłodszych. Później już u tych starszych już są, powiedzmy sobie, wykorzeniane cała wyobraźnia jako nie pasująca. Wiem po konkursach, że jeżeli w tych najmłodszych są fantastyczne, czasami z grupą 12-14 już są kłopoty, bo potem są to często przerysy, jakieś rzeczy niewłasne, jakieś zapożyczenia. Jeżeli ja mam jakiekolwiek spotkania z dziećmi, chodzi mi o przekazanie, zachęcenie właściwie do rozwijania wyobraźni. Jeżeli z tych 30 dwie osoby zostaną zachęcone, żeby trwać w swoim świecie, a nie w cudzym, to już uważam za wielkie osiągnięcie.
Mamy nadzieję, że ta wystawa pobudzi waszą wyobraźnię. Koniecznie wybierzcie się tam z rodzicami, dla których książki ilustrowane przez Bohdana Butenkę były bardzo ważne w dzieciństwie. Wystawę można odwiedzić jeszcze przez tydzień, dokładnie do soboty, 28 września, w Centrum Spotkania Kultur. Można tam zajrzeć między 10 a 20, oprócz poniedziałku, bo wtedy wystawa jest nieczynna. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Ja tylko dodam, że pan Bohdan Butenko miał swoje wystawy na całym świecie. W Paryżu, w Tokio czy nawet w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. A teraz wystawa jest u nas w Lublinie. Warto się tam wybrać. My teraz wybieramy się do muzeum, szczególnego muzeum, bo na zamku w Janowcu. Jak zwiedza się zamek od kuchni, czyli zaglądając w takie miejsca, gdzie turyści nie mogą zajrzeć, i jak zostać małym muzealnikiem, tego uczą się uczniowie klasy 5 B zespołu szkół w Janowcu, a także podopieczni i wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Puławach. A lekcje z dziećmi prowadzi pani Agnieszka Ragaman z działu edukacji w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.
Podczas naszych spotkań na zamku uczestnicy poznają historię zamku, poznają obiekty zamku, zwiedzają zamek, ale też mają dostęp, jako ci młodzi muzealnicy, mają dostęp do obiektów, które normalnie są dla turystów niedostępne, tak jak na przykład magazyn. Podczas tych naszych spotkań dzieci zamek poznają, wskazują obiekty, miejsca, historię, sytuacje, rzeczy, którym się najbliższe najbardziej podobają, będą się o tym uczyć, przygotowywać sami, razem z nami będą się przygotowywać, po czym będzie duże oprowadzanie finałowe, gdzie to właśnie młodzi muzealnicy będą turystów oprowadzać.
Czyli teraz oni się przygotowują, mają takie lekcje i ta pewnie wiedza jest tak porcjowana, nie wszystko naraz. Tak,
tak, tak. Mamy cały cykl spotkań, więc pomału jesteśmy w trakcie przygotowywania właśnie do tego wielkiego oprowadzania. Poza tym dużym oprowadzaniem, bo dzieci są właśnie też przygotowywane nie tylko pod względem historycznym o obiekcie, ale też pod względem wystąpienia, tego wystąpienia publicznego. Mieliśmy już w ogóle zajęcia z wystąpień publicznych. Dzieci są właśnie przygotowywane, ale też będzie druga tak jakby część tego projektu, czyli wykonanie zbioru zadań dla przyszłych turystów, tak? Dla turystów na Zamku w Janowcu. Ten zbiór zadań będzie wykonany właśnie przez dzieci, przez uczestników. W tym zbiorze zadań będą zadania dostosowane do wieku uczestników, czyli do dzieci od 3 roku życia, tak do 12 roku życia. I ten zbiór zadań będzie później dostępny z biletem grupowym czy z biletem rodzinnym właśnie na Zamek w Janowcu.
Czy te zajęcia są dla całej grupy? Czy na przykład 3-latki mają oddzielnie zajęcia, a 12-latki oddzielnie?
Na razie pracujemy z całą grupą, ale to były dopiero pierwsze takie nasze spotkania. Natomiast tak, jak najbardziej później będziemy te spotkania rozdzielać, gdzie ta młodsza grupa będzie pracowała razem, dzieci starsze będą pracowały razem.
A proszę powiedzieć, jaki jest ten odbiór tego projektu, tych waszych wspólnych wycieczek na zamek? Jakie są pytania dzieci?
Dzieci są jak najbardziej zachwycone. Ja w ogóle cieszę się, że mam taką grupę chętną, ciekawą. Dzieci jak tylko poznają, bo niektóre obiekty, tak, przedmioty na naszej wystawie, w naszych zbiorach są po prostu bardziej skomplikowane, tak? Ja na przykład ostatnio na wycieczce w Spichlerzu poznaliśmy stewę dziobową szkuty, czyli taki przedni element szkuty, czyli statku. I od razu tak nam się ta nazwa spodobała, stewa dziobowa szkuty, że postanowiliśmy naszą grupę na przykład tak nazwać, tak? Że jesteśmy właśnie tu stewą dziobową szkuty, czyli takim po prostu głównym elementem dziobem szkuty, tak? I my też, jak te statki, które niegdyś przepływały przez Wisłę, tak i my przepływamy przez tą właśnie historię zamku w Janowcu, tak? Bardzo ich zaciekawił dwór. Gwór Dzwoniak, w którym tak naprawdę są przedmioty dla nich obce i nieznane, ale niezbędne do funkcjonowania codziennie. Na przykład żyrandol, który mamy piękny żyrandol z Poroży, tak? Normalnie w domach, no to żyrandole też każdy ma, ale no nie taki. To jest jednak inny, specyficzny żyrandol i na to na przykład młodzież też zwróciła uwagę. Zwróciła młodzież uwagę na latryny na zamku, gdzie są latryny w najstarszej części zamku, one są podwójne, obok siebie. Po prostu nic ich nie dzieli, tak? I to też dla nich był taki szok, że jak to w ogóle coś takiego kiedyś mogło istnieć? Ale tak, jak najbardziej. Także takie elementy interesują ich elementy z takiego naszego życia codziennego, które po prostu dawniej inaczej wyglądały.
Kiedy będzie to finałowe oprowadzanie?
Termin finałowego oprowadzania nie jest nam jeszcze do końca znany. Na pewno będzie on przed 10 października. Tutaj jeszcze ze względu na to, że mamy grupę i z Janowca, i z Puław, młodzież w różnym wieku, to po prostu jeszcze musimy to doprecyzować wszystko. Natomiast na pewno przed 10 października, 8 bądź 9. Wszelkie informacje będzie można znaleźć na Facebooku naszego muzeum.
Czy widzi pani, że ten projekt już przynosi takie pozytywne efekty dla dzieci?
Tak, jak najbardziej. Z tego względu, że grupa, tak, grupa z dwóch różnych środowisk już jest ze sobą zżyta, oni już ze sobą rozmawiają, oni już mają ze sobą współpracę, a dla nas ważna jest też ta współpraca razem z nimi, tak? Bo my mamy młodych muzealników, których później będziemy mogli wykorzystać do jakichś naszych działań, do naszych zadań.
Proszę powiedzieć, bo to jest tak, że właśnie dzieciom tak samym trudno jest tak wejść w przestrzeń muzeum, prawda? To nie jest dla nich chyba też takie łatwe miejsce. Tak jak pani wspomniała, te ekspozycje są czasami dla nich trudne do odbioru, prawda?
Tak, zgadza się. Dla nich te ekspozycje, które są ekspozycjami ciężkimi, znaczy nie ciężkimi, tylko ekspozycjami może nieprzystosowanymi dla takiego małego widza, właśnie ma przystosować dla młodego odbiorcy ten nasz zbiór zadań, ten nasz taki mały przewodniczek, mała książeczka, która gdzieś tam dzięki kolorowym obrazkom, która dzięki ciekawym zadaniom będzie pozwalała na wyobrażenie sobie tego, jak dawniej ten zamek wyglądał, co się w nim działo, jakie funkcje pełniły poszczególne pomieszczenia. Bo na przykład na chwilę obecną, prawda, to taki młody odbiorca, młodemu odbiorcu ciężko jest sobie wyobrazić, że coś tu kiedyś było, ale już nie ma, ale gdzieś tam kiedyś to istniało, tak? Natomiast dzięki właśnie temu, że to będzie w postaci graficznej, to będzie narysowane, to już będzie łatwiej takiemu młodemu odbiorcy poznać właśnie tą ciekawą, bardzo ciekawą, interesującą i tu długą historię zamku w Janowcu.
Bo efektem będzie też wydanie właśnie przewodnika, tak?
Tak, tak. Efektem będzie właśnie wydanie takiej małej książeczki z zadaniami takiego jakby małego przewodnika.
I to się pokaże też już podczas tego oprowadzania?
Tak, tak, tak. To będzie miało swój finał podczas wielkiego oprowadzania i też każdy z naszych uczestników, którzy brali udział w projekcie, otrzymają taki przewodnik.
O muzeum, o zamku w Janowcu, o niezwykłych eksponatach opowiadała nam pani Agnieszka Ragaman z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Mądre dzieci.
Dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w programie Mądre Dzieci. Piszcie na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Czekam na pomysły, o jakich sprawach chcielibyście usłyszeć w programie. mądredzieci@radio-lublin.pl. Dzisiejszy program zrealizował Jarek Gołowit, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Życzymy Wam dobrego tygodnia i do usłyszenia.